Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami po raz kolejny słowem odnoszącym się do dekalogu i dzisiaj chcę przestudiować z wami drugie przykazanie z dekalogu i to oto przykazanie jest zapisane w drugiej księdze Mojżesza w 20 rozdziale w 4 i 5 wersecie oraz 6 wersecie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Oto drugie przykazanie jest najbardziej obszernym przykazaniem z tych wszystkich 10. I to przykazanie jest przykazaniem zakazu. A więc Bóg mówi, że nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, inaczej nie rób sobie figur. I zakaz ten jest zakazem robienia figur i wyobrażeń. Kogo lub czego? Ktoś by się zapytał. Bożków. Nawet jeśli nie po to, aby je czcić. A więc z tego przykazania wynika, iż zakazane jest uczynienie bożka. Zakaz obejmuje także posiadanie idola, który został wykonany przez kogoś innego. Dotyczy to również demonów. Często możemy zobaczyć w różnych takich sklepach, dewocjonaliach albo sklepach z takim, gdzie sprzedają wyroby rękodzieła ludowego i są tam pewne wyobrażenia demonów. A więc ten zakaz również dotyczy robienia wyobrażeń czy też postaci demonów, które jakoby miały być pod wodą albo na ziemi. I my musimy wiedzieć, że jako ludzie przyznający się do chrześcijaństwa i wierzący w Boga, to my musimy wiedzieć, że wszelka forma czci, wszelkie formy czci, one winny być skierowane tylko i wyłącznie ku Bogu. I tu mamy słowo na ziemi. A więc co to oznacza na ziemi? To zawiera w sobie zakaz ubóstwiania obiektów geograficznych, takich jak góry, pagórki, morza, rzeki czy doliny. Mamy również słowo w dole, a więc to odnosi się do najmniejszych nawet stworzeń, jak robaków kryjących się pod powierzchnią ziemi. I nie można wykonywać rzeźby w celu jej czczenia. Nawet jeżeli wykonujący ją sam by jej nie czcił. I sama już czynność wykonywania figurek bożków jest zakazana. I nie jest to istotne, czy wykonuje się takie podobizny osobiście, czy też nakaże się komuś, aby je wykonać. I samo przyczynienie się do powstania takiego idola wystarczy, by uznać to za złamanie zakazu. A więc nie wolno nam robić podobizn rzeźbionych czegokolwiek na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co w wodzie pod ziemią. A więc każdy też, kto sam siebie uznaje za Boga, nakłaniając w to, aby ludzie w to wierzyli i ludzie to czcili, to również jest winien przekroczenia tego zakazu. I tak naprawdę każda osoba, która tworzy figurki bożków, ona tak naprawdę odrzuca prawdziwego Boga. Chciałbym powiedzieć, jak kształtowało się historycznie bałwochwalstwo. Wczesne pokolenia ludzi, a więc pamiętamy Adama i Ewę, oni zostali wypędzeni z raju i te pokolenia po nich, one były świadome tego, że Bóg jest stwórcą. Ale z czasem ludzie zaczęli głosić, iż ta cześć, która jest przynależna Bogu, ona również może być oddawana dla sług Boga, takich jak tych dzieł Boga, jak słońca, gwiazd, sił natury. I ludzie sobie to w taki sposób wyobrażali, że oddaje cześć słońcu, księżycowi, chmurom, siłom natury w taki sposób, w jaki poddani czczą króla, a więc, że oni szanują jego też ministrów. I można powiedzieć, że już samo takie zachowanie było niewłaściwe. Lecz zasadnicze przekroczenie zakazu nastąpiło wówczas, gdy późniejsze pokolenia zaczęły twierdzić, że sami ministrowie są bogami. I słowo Boga tak naprawdę zakazuje składania bożkom pokłonów. Jak można składać pokłon bożkowi? I składanie pokłonów oznacza leżenie całym ciałem, ze stopami, dłońmi na ziemi lub dotykanie twarzą ziemi przed bożkiem. Nie wolno nam czcić żadnego bożka w taki sposób, jak zwykli to czyni ci, którzy w niego wierzą. Zakazane jest też skłanianie się człowiekowi, który ogłasza siebie Bogiem. Inna sytuacja występuje, jeżeli my skłonimy się przed kimś, przed człowiekiem, przed królem lub przed człowiekiem sprawiedliwym, Bożym człowiekiem. I to wypływa z takiego naszego szacunku względem tej osoby. Ale jeżeli ty zacząłbyś się kłaniać przed człowiekiem, który mówi, że ja jestem Bogiem, który ogłasza siebie Bogiem, to jest to złamanie zakazu, złamanie tego drugiego przykazania. I zauważmy, w 5 wersecie Pan Bóg mówi o sobie, że jest Bogiem zazdrosnym. Bo ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. W tym wyrażeniu jest zawarta myśl, że Bóg jest zazdrosny. Jak można być zazdrosnym? Żona jest zazdrosna męża. Mąż jest zazdrosny o żonę. Czy też dziewczyna jest zazdrosna o swojego chłopaka, albo chłopak jest zazdrosny o swoją dziewczynę. Bóg jest zazdrosny. Nie wolno Jego porzucić dla jakiegoś fałszywego bóstwa. Jeśli tak stałoby się wówczas, on dokona odpłaty. I zauważmy, to przykazanie mówi, że on karze winę ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia. A więc Bóg obiecuje odpłatę tym, którzy go nienawidzą. Natomiast tym, którzy go kochają, obiecuje nagrodę. I w Słowie Bożym, w tym zakazie jest zawarta myśl mówiąca o gniewie Boga wobec ludu Bożego w tym przypadku, gdy jest to wywołane bałwochwalstwem, tylko i wyłącznie. Zazdrość ta odnosi się wyłącznie do bałwochwalstwa. Z jakiego powodu? Gdyż lud Boży, Izrael oraz ci, którzy przychodzą do wiary w Pana, poznają prawdę, oni są drogocenni w oczach Boga. Biblia mówi, że i Bóg, że posłał Syna swojego Jezusa i Jezus przelał swoją krew za każdego, za ciebie i za mnie. I jeżeli ty uprawiasz bałwochwalstwo, to tak naprawdę ty zdradzasz Boga, ty odrzucasz Boga. I Bóg jest wobec ciebie, Bóg jest zazdrosny. I on mówi, że osoba, która to będzie czyniła, on na tej osobie dokona odpłaty. I jest to odpłata zarówno ta negatywna, jak i pozytywna. Negatywna to w przypadku do tych osób, które zdradzają Boga, porzucają Boga i zaczynają uprawiać bałwochwalstwo, ale też pozytywna nagroda wobec tych, którzy Jego miłują. I zaraz odpowiemy sobie, kim są ci, którzy miłują Boga. I jeśli uprawiasz bałwochwalstwo, to tak naprawdę ty mówisz Bogu w ten sposób: cześć Boże, nie należy się tylko Tobie. Cześć należy się również komuś innemu, aniżeli Ty. I ja również tą istotę też chcę obdarzać taką czcią, jaką Ciebie. A więc wtedy uprawiasz bałwochwalstwo i czy dzieje się to w obliczu Boga. Dlatego, że Bóg jest wszechobecny, Bóg wszystko widzi, Bóg wszystko słyszy. Amen. Bóg jest w przypadku grzechu bałwochwalstwa gorliwy w wymierzaniu kar w przypadku popełnienia tego grzechu bałwochwalstwa. I On nie łagodzi swojego sprawiedliwego sądu. On tak naprawdę nawiedza karą za grzech ojców na synach. Co to oznacza? To oznacza, że Pan Bóg pamięta. My mamy taką ulotną pamięć, ale Bóg wszystko wie. Bóg wszystko pamięta i On pamięta o grzechu, ale tak naprawdę On się powstrzymuje na pewien czas od karania winnego. Po co? Dlatego, aby dać temu grzesznikowi szansę na nawrócenie się od złego. Nieraz możemy usłyszeć, jak to jest, taki pobożny człowiek, czy taka pobożna kobieta, taka służąca Bogu, tak modli się do Boga, tak tyle dobrego czyni. Ona tak cierpiała, odeszła z tego świata. A tu raz ktoś z jej rodziny, a może to mąż, no taki zły człowiek. Może być powiązany różnymi nałogami. Może gdzieś w więzieniu wylądował. Może to. I on żyje. Jak to jest? Ja wtedy odpowiadam. Bóg daje szansę temu człowiekowi, aby on się upamiętał, żeby on porzucił swoje grzeszne drogi i przyszedł do Boga. I Bóg każdemu chce dać szansę nawrócenia się od złego. Lecz człowiek, gdyby poszedł w ślady ojca, i jeżeli będzie się to działo również w kolejnych pokoleniach, w tym trzecim lub czwartym pokoleniu, to Bóg będzie pamiętał o wymierzeniu kary, aby ukarać ich za to, co zrobili rodzice, i nie będzie już dłużej powstrzymywał się od karania. Jeżeli skrucha nie została okazana do tego czasu, to wzmacnia się zło i my wiemy, że jeżeli nie ma karania, to w człowieku, w synach ludzkich wzrasta pragnienie pełnienia złego. I jeżeli skrucha nie została okazana do tego czasu, zło wzmocniło się już zbytnio, aby ludzie sami się z niego podnieśli, dlatego musi nadejść kara. I można czasami sobie pomyśleć, że Bóg pobłaża grzesznikom na tym świecie, ponieważ czeka, aż miara grzechów dopełni się. Tylko na tych synach Bóg będzie się mścił za grzechy ojców, którzy naśladują ich złe uczynki. W każdym pokoleniu postępując od jednego złego uczynku do drugiego. I możemy tutaj podać przykład jednego z królów izraelskich, króla Jeroboama. I wtedy Bóg będzie karał do trzeciego pokolenia, czwartego pokolenia tych synów, którzy są bardziej niegodziwi niż ich ojcowie. Ale w tym wyrażeniu, w tym karceniu, karaniu przez Boga można się dopatrzyć również wyrazu Bożego miłosierdzia. Dlaczego? Gdyż zamiast karać natychmiast, Bóg zapamiętuje uczynki, ale tak naprawdę zwleka z wymierzaniem kary, aby umożliwić grzesznikowi bądź jego dzieciom skruchę. To jest miłosierdzie Boże. My nie jesteśmy w stanie wielokrotnie okazać łaski, jakiejś życzliwości drugiemu człowiekowi, miłosierdzia. Ja dzisiaj włączyłem telewizję i oglądałem wiadomości i podano, że w Ekwadorze było dziwne wydarzenie, strajk policjantów i ci oto policjanci gdzieś uwięzili prezydenta. I tego prezydenta odbili czy uwolnili wojskowi. No i była wypowiedź tego prezydenta, że za takie czyny to nie ma przebaczenia. Nie można okazać miłosierdzia. Będziemy o tym pamiętać. Dorwiemy tych wszystkich, którzy to uczynili. Zobaczcie, to mówi człowiek. A jaki jest Bóg? Bóg jest Bogiem miłosiernym. I on tak naprawdę zapamiętuje uczynki, ale zwleka z umierzaniem kary, aby umożliwić grzesznikowi bądź jego dzieciom skruchę. W jaki również sposób grzesznik może zostać ukarany? Ukarany może zostać w ten sposób, że Pan Bóg oddali swoją dobroć od jego potomków, od potomków tego grzesznika. Dobroć i miłosierdzie zostaną odsunięte od tego, kto świadomie wybiera grzeszne drogi swojego ojca. I zobaczmy kolejną wypowiedź tego piątego wersetu, ale czy szóstego wersetu, ale okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. To jest tak naprawdę opisana nagroda, że Pan Bóg okazuje miłosierdzie do tysiącznego pokolenia. Pan Bóg nawiedza karą do czwartego, ale Bóg okazuje miłosierdzie do jakiego pokolenia? Tysiącznego. Tym, którzy go kochają. Kim są ci, którzy go kochają? Należy również się zastanowić, kto to jest. I mogę powiedzieć, że ci, którzy go kochają, to są ci, nie którzy mówią, o jak bardzo kocham Boga, ale swoim zachowaniem on zaprzecza istnieniu Boga, charakterowi Boga. Ten, który go kocha, to ten, nie tylko, który mówi, że go kocham, ale kocha w sposób praktyczny, w sposób, który jest bardzo widoczny, to jest przerodzony w czyn. Ludzie kochający Boga to ci, którzy poświęcają swoje życie dla Niego. Ci, którzy uznają Jego boskość, którzy uznają Jego wspaniałe imię, którzy odrzucają wszelkie bożki, odmawiają ich czczenia, nawet gdyby groziła im za to śmierć. I w Starym Testamencie jest kilka pięknych historii, które o tym mówią. Było trzech sług, Szadrach, Meszach i Abednego. To są słudzy, którzy wymienieni są na kartach Księgi Daniela. Księga Daniela jest niesamowitą, przepiękną księgą, która mówi również o czasie końca. Dokładnie Bóg opisał to, co będzie się działo. I prorok Daniel to widział i to włożył na karty Słowa Bożego. I Szadrach, Meszach i Abednego mieli stanowiska państwowe i było wydarzenie, kiedy zostali zebrani z całego imperium króla babilońskiego i ci urzędnicy musieli złożyć pokłon, pokłonić się przed posągiem, który uczynił król. I oni akurat znali to prawo Boże i oni wiedzieli, że są sługami Boga żywego i jako sługą Boga żywego nie wolno im czcić posągów, które są ogłoszone czy nazwane bogami. I oni ze wszystkich tych wszystkich narodów, z tych przedstawicieli tych narodów, oni stali, oni nie pokłonili się, oni nie padli na twarz przed tym bożkiem. I z tego powodu zostali wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. I Bóg ich stamtąd wyciągnął, Pan Bóg ich tam ochronił. Abraham, ojciec naszej wiary, on wyszedł z Ur Chaldejskiego. Ur Chaldejskie było miastem bardzo nowoczesnym na tamte czasy, ale było miastem, w którym panowało bałwochwalstwo. Ludzie robili różne posągi, posążki, tym posążkom się kłaniali, do tych posążków się modlili i swoją ufność składali w tych materialnych imitacjach pseudobóstw. I Abraham nie chciał żyć w tym mieście. Pan Bóg powiedział, żeby wyszedł z Ur Chaldejskiego. I Abraham wyszedł, dlatego że on widział to, co się dzieje w tym Ur Chaldejskim i tak naprawdę on nie chciał chrzcić tych bożków. I ludzie, którzy są nazwani tymi kochającymi, to ci, którzy przestrzegają przykazań. Jezus powiedział w Ewangelii świętego Jana, że jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, a więc będziecie zachowywać, będziecie przestrzegać z mojego słowa. Ja ostatnio miałem w swoim ręku książkę i tam były zdjęcia Żydów z okresu II wojny światowej. To były zdjęcia z Łukowa, z Międzyrzeca. I tam jest zdjęcie, na którym Niemcy, stojący żołnierze czy policjanci niemieccy z bronią, nakazują tym ortodoksyjnym, tym pobożnym Żydom, którzy wierzyli Słowu Bożemu, aby oni tę księgę, tą Torę, Słowo Boże, oni spalili. Niemcy oczywiście, pamiętamy, jak Hitler doszedł do władzy, to urządzał takie noce, w trakcie których palono księgi, książki. I to Niemcy uczynili tutaj również na ulicach naszego miasta, w pobliżu istniejącej wtedy synagogi, że nakazano wyciągnąć święte księgi, czyli zapisy starotestamentowe i te zwoje Słowa Bożego, oni nakazali to spalić. Oni zbezcześcili Słowo Boże. I często obserwujemy takie osoby, które mówią, że wierzą w Boga. One będą się zarzekać, że wierzą w Boga, nawet potrafią się pomodlić, niekiedy różne gesty religijne wykonać. Ale kiedy patrzysz na jego życie, to powiesz, że słuchaj, to co mówisz, bardzo daleko odbiega od tego, jak żyjesz. A więc w to, co wierzysz, to nie ma pokrycia w tym, jak żyjesz. Jezus powiedział, że moich poznacie po owocach. I można byłoby nawet tu powiedzieć, iż lepiej umrzeć, niż przekroczyć zakaz tego drugiego przykazania, zakaz bałwochwalstwa. Miara odpłaty Boga jest większa za dobre czyny niż Bożej odpłaty za czyny grzeszne. Za grzeszne czyny ona może trwać do czwartego pokolenia, zaś nagroda za dobre uczynki rozciąga się aż do tysiącznego pokolenia. Kto trzyma nagrodę? Tutaj tak od Boga. nagrodę otrzyma ten, który miłuje Boga i przestrzega Jego przykazań. Należy się zastanowić, w jaki sposób Bóg chce, aby człowiek Jego czcił. Słuchacie tych wykładów i może zastanawiasz się, co zrobić, aby moje przyjście do Boga, twoje przyjście do Boga, to, co chcesz Jemu uczynić, żeby miało wartość w oczach Boga, żeby było miłe przed Bogiem. A więc w jaki sposób ty możesz Go uczcić? Bóg tak naprawdę ostrzega, że cokolwiek człowiek będzie kształtować zgodnie ze swoim wyobrażeniem, pragnąc przedstawić dla samych siebie i może nawet w dobrej intencji to, co nadprzyrodzone, zawsze się w konsekwencji okaże takim srebrnym bożkiem. Dlatego, że ludzie od wieków próbowali opisać Boga, próbowali nawet Go namalować. Raz, że to jest niezgodne ze Słowem, bo tego nie powinniśmy czynić, ale jak ty możesz, który jesteś dziełem Jego rąk, ty chcesz Jego namalować, ty chcesz Jego przedstawić. Wcześniej czy później to, co zrobisz, będzie bożkiem ze srebra. I ludzie uważają, że używając symboli do tego, aby przybliżały im boskość, to tak naprawdę oni łamią drugie przykazanie. Człowiek tak naprawdę nie potrzebuje żadnego pośrednika, aby przyjść do Boga. Ty możesz bezpośrednio przyjść do Pana. Pismo Święte naucza, że Jezus przyszedł po to, aby otworzyć nam drzwi do Ojca. On powiedział, ja jestem droga, jestem prawda, jestem żywot i nikt nie przychodzi inaczej do Ojca, jak tylko przeze mnie. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu i umarł, pamiętamy, że rozdarta została zasłona, która oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego. To ma bardzo wielkie znaczenie, gdyż to mówi, iż każdy człowiek może przyjść przed oblicze Boga. Aby zbliżyć się do swego Stwórcy, ty nie potrzebujesz świątyń ze srebra, ze złota, z marmurów, z drogich kamieni. Aby przybliżyć się do Boga, możesz przyjść do Niego w każdym miejscu. Tak naprawdę Bóg nie przychodzi do miejsca, Bóg przychodzi do człowieka. Halo? Bóg nie przychodzi do miejsca, ale Bóg przychodzi do człowieka. Bóg zawsze szuka człowieka. I wszędzie tam, gdzie wezwiesz Jego imię, On wtedy przyjdzie i będzie Ciebie błogosławił. Jezus powiedział, jeśli dwaj lub trzej będą zgromadzeni w moim imieniu, ja tam będę. A więc nas tutaj jest więcej niż trzy osoby i możemy się i będziemy się modlić i On jest pośród nas. Jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu. Boga postrzegać mamy nie poprzez materialne wyobrażenie, ale poprzez Jego działanie. Tydzień temu mówiłem, miałem tu studium odnoszące się do pierwszego przykazania. I to pierwsze przykazanie brzmi, aby nie mieć innych bogów obok mnie. Jaka jest różnica pomiędzy tym pierwszym przykazaniem a drugim przykazaniem? Różnica ta jest bardzo istotna. W pierwszym przykazaniu jest zakaz posiadania bałwanów, ale w drugim przykazaniu jest zawarty zakaz tworzenia i oddawania czci bałwanom. Pierwsze przykazanie ukazuje, kto jest prawdziwym Bogiem, a drugie przykazanie mówi, jak należy właściwie służyć prawdziwemu Bogu. Pierwsze przykazanie ukazuje podmiot, który ma być godzien największej, najwyższej czci, ale drugie przykazanie, ono zajmuje się sposobem wyrażenia tej czci Bogu. Czy to jest zrozumiałe? I Pan Jezus odwołuje się do tego przykazania. Pamiętamy Jego kuszenia, które dokonał szatan i na jedno pokuszenie Jezus odpowiedział, idź precz szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu Twemu pokłon oddawać będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Jest to zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza w 4 rozdziale, 10 wersecie i odnośnik do tego jest w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale i 13 wersecie. Tylko Panu Bogu jest należna wszelka cześć, chwała i uwielbienie. To jest właśnie treść tego przykazania. A więc jakie są formy oddawania czci Bogu i jakie są grzechy przeciwko czci zarezerwowane tylko i wyłącznie Bogu. A więc musimy się zastanowić, jaka jest forma, a więc w jaki sposób ty, ten szary człowiek, ty możesz oddać cześć Panu. I są różne sposoby. Po pierwsze, to jest ofiara. Ofiara to jest nic innego jak wyraz wyrzeczenia się danej własności. A więc im większy dar dajesz, tym większe jest twoje wyrzeczenie. I Stary Testament mówił, że żaden człowiek, który przychodził do świątyni w Jerozolimie, on nie mógł przyjść przed oblicze z pustymi rękami. A więc on musiał przyjść przed oblicze Boga z ofiarą. I teraz ofiara, ona może być różna. I człowiek, który zbliżał się do Boga, składał te ofiary. I była to najwyższa forma oddawania czci Bogu. Z tego względu, że przez to ty pokazywałeś Bogu, że On panuje nad wszystkim. I w Starym Testamencie Izraelici składali różnego typu ofiary. Była to ofiara z pokarmów, była to ofiara całopalna, była ofiara pojednania, była ofiara za grzech, za występek, za wyświęcenie. A w Nowym Testamencie również są wymienione ofiary. Pierwsza, taka chyba najważniejsza, to jest ofiara Golgoty. I tą ofiarę siebie na Golgocie złożył Jezus, dobrowolnie za ciebie i za mnie. O tym możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków, w 10 rozdziale od 12 do 14 wersetu, w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale od 18 do 20 wersetu. Może być również ofiara twojego życia. Jest to tak naprawdę oddanie twojego serca w ofierze Bogu. Biblia mówi, że On stoi u twoich drzwi i puka. Jeżeli ktokolwiek usłyszy Jego pukanie i poprosi Go, On wtedy wejdzie do jego życia. Bóg chce, ażebyś ty zaprosił Go do swojego serca. On chce, ażebyś zaakceptował w swoim życiu tą ofiarę, którą On złożył, Syn Jezus Chrystus, za ciebie na Golgocie. Jest też również ofiara całego życia. Apostoł Paweł mówi, żeby składać ciała swoje na ołtarzu, jako ofiarę miłą, żywą, świętą Bogu, gdyż taka winna być duchowa nasza służba, o czym czytamy w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 2 wersecie. Inną formą czci może być modlitwa. Czym jest modlitwa? To jest nic innego jako oddech twojego wewnętrznego człowieka. I modlitwa porusza Boga do działania. W liście do Jakuba, 5 rozdziale, 16 wersecie czytamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może. A więc my mamy ogromne świadectwa, wielkie świadectwa, kiedy wspólnie modlimy się o różne rzeczy i potem słyszymy, że Pan Bóg odpowiedział, że przyszło uzdrowienie, że ktoś otrzymał to, ktoś otrzymał to, że nastąpiło polepszenie w rodzinie, pomiędzy małżeństwem, może dziećmi. Są różne typy modlitw. Jest chwała i uwielbienie. I to odnosi się do majestatu i wielkości Boga. Możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, 15 wersecie. Jest też dzień czynienie. I poprzez dzień czynienie okazujemy Bogu wdzięczność za tyle dobrych darów. I możemy zobaczyć do psalmu 103, od 2 do 5 wersetu. Może być również poświęcenie. I poświęcenie to oznacza, że wszystko, co posiadasz, jest Bożym darem. Tak naprawdę nie należysz do siebie samych. I wszystko to możesz położyć na ołtarzu Pańskim. I może masz różne marzenia, różne pragnienia, plany. Dobrą rzeczą jest, abyś to wszystko złożył na ołtarzu przed Bogiem. U Jego stóp, aby wypełniła się tylko i wyłącznie Jego wola. Albowiem nie zawsze twoje plany, nie zawsze twoje marzenia są zgodne z Bożą wolą. My wielokrotnie myślimy, że jeżeli ja sobie to uczynię, to zrobię, to będę szczęśliwy. To tak jak dziecko, które chce bawić się zapałkami, które chce bawić się może jakimiś metalowymi przedmiotami i to włączać w kontakt elektryczny i ono nie zdaje sobie sprawy, że to grozi jemu ogromnym niebezpieczeństwem i wtedy ty jako rodzic, ty zabierasz temu dziecku. Dziecko się niejednokrotnie denerwuje, dlaczego ty mi to zabierasz, ale jako rodzic ty wiesz, że robisz to dla jego dobra, prawda? Tak samo Bóg, on wie, co jest dla ciebie dobre i dlatego też składaj to wszystko na ołtarzu Bożym, żeby Bóg pokazał ci, czy to jest zgodne z jego wolą, czy nie, czy to będzie dla ciebie korzyścią, czy też nie. I możemy zobaczyć o tym w pierwszym liście do Koryntian, trzecim rozdziale, 16 wersecie, szóstym rozdziale, 19 i 20 wersecie. Może być również modlitwa przyczynna. Wokół nas jest tak bardzo wielu ludzi potrzebujących. I często, kiedy zapatrzymy się tylko i wyłącznie na siebie samego, to możemy dojść do takiego punktu i zaczniemy narzekać. O, jak jestem biedny, jak jestem nieszczęśliwy. Wtedy dobrze jest tak zobaczyć, popatrzeć na tych, którzy żyją wokół ciebie. Czy oni to mają? Jest tak bardzo wielu ludzi, którzy nie ma tego, co masz ty. Jest tak bardzo wielu ludzi, którzy cierpią. Jest tak wiele ludzi, którzy potrzebują. I ty, kiedy to zobaczysz, zaczynasz widzieć cały świat w innej perspektywie, w innych kolorach. I naprawdę rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, jak wielu jest potrzebujących. Że tak naprawdę nie jesteś sam na tym świecie i powinieneś modlić się również za innych. O co możemy się modlić? Możemy modlić się o Kościół, możemy się modlić o zbory. W liście do Rzymian apostoł Paweł o tym mówi. Pierwszy rozdział od 8 do 10 wersetu. List do Efezjan, pierwszy rozdział od 15 do 17 wersetu. List do Kolosan, pierwszy rozdział od 3 do 10 wersetu. Możemy również modlić się o pracowników pańskich, ich pracę, ich służbę. Jezus mówi, proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. A więc możemy modlić się, żeby Bóg pobudzał nas do takiej służby dla Pana, bo jest wiele pracy, jest wielu ludzi, którzy żyją wokół nas, którzy nie znają Boga. Jeśli znają, to wiedzą, że On jest, ale tak naprawdę nie doświadczają Boga. Może być to modlitwa zwana prośbą. I zobaczmy, modlitwa Pańska, Ojcze nasz. Prosimy Boga o chleb. Każdego tygodnia, kiedy błogosławimy ten chleb, prosimy również, żeby On nam błogosławił, żeby tego chleba nie zabrakło w naszych rodzinach, w naszych domach. A więc chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To jest prośba. Jezus nas tego nauczył. Tego uczył Jezus. Abyśmy przez to wiedzieli o naszej zależności od Boga. Ale powiem Ci, niech Twoich próśb będzie jak najmniej, żeby te takie tylko wołanie i przedstawianie jego próśb, jemu próśb było jak najmniej. Dlatego, że oznaką dojrzałości nie jest proszenie tylko i wyłącznie proszenie, ale oznaką dojrzałości jest błogosławienie i dziękczynienie. Kiedy przychodzisz do Boga, masz dwa kosze w jednym ręku i w drugim ręku. W jednym ręku niesiesz do Boga kosz próśb, a w drugim ręku powinieneś przynieść kosz dziękczynień. Ale jakże często się zdarza, że tylko prosimy i to, co to nam Bóg da i za to Jemu nie podziękujemy. Zawsze dziękujmy Bogu, za wszystko możemy dziękować Bogu. Dziękować za życie, dziękować za nasze rodziny, dziękować, że mamy wolność, dziękować, że możemy żyć, że nie chorujemy, że mamy co jeść, mamy gdzie mieszkać, mamy w co się ubrać. I jest tak wiele przyczyn, za które moglibyśmy i możemy Bogu dziękować. Nic tak nie świadczy o niedojrzałości naszej modlitwy, jak zbyt wielka liczba próśb. Pan Jezus powiedział o tym, że wie Bóg Ojciec was, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. I możemy o tym przeczytać w Ewangelii świętego Mateusza w 6 rozdziale, 8, 32 wersecie. Inną formą oddania czci Bogu to jest pieśń. To jest pieśń. Niekiedy mówią, że kto śpiewa, to tak podwójnie się modli. Jest to forma swego rodzaju radosnego oddawania czci Bogu. Hymny, psalmy, pieśń pochwalna. I widzimy to na kartach Słowa Bożego. Maria, Matka Jezusa, ona sławiła niezmierzoną dobroć Boga. W Ewangelii świętego Łukasza, pierwszy rozdział od 46 do 56. Symeon, ten Boży sługa, wielbi Boga pieśnią pochwalną. Tłumy wielbią Jezusa, kiedy wkraczał do Jerozolimy, jadąc na tym osiołku i wołały Hosanna na wysokościach. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, 9 werset. Zobaczmy, że kiedy była Pascha, ta wieczerza paschalna, to ta Pascha, Jezus zakończył ją pieśnią pochwalną. I tam śpiewano psalmy od 113 do 118 psalmu. Apostoł Paweł znajduje się w więzieniu z powodu głoszenia Ewangelii, jest w tym ciemnym lochu i o północy zaczyna wielbić Boga pieśnią. I wiemy, że przyszło wielkie poruszenie. Chwała Boga stąpiła na to więzienie i wszystkie drzwi więzienia się pootwierały i ludzie byli wolni. I on był wolny. A więc zobaczcie, Pan Bóg potwierdził służbę Pawła. Śpiew towarzyszyć będzie również Kościołowi w niebie. Jest to pieśń zbawionych oblubienicy. Objawienie Jana 5 rozdział od 6 do 10 wersetu. W 15 rozdziale objawienia świętego Jana jest mowa o pieśni Mojżesza i pieśni Baranka. Inną formą oddania czci Bogu to jest społeczność świętych, a więc zgromadzenie świętych. Często słyszymy, ten człowiek jest wierzący, ale nie praktykujący. Słyszeliście? A teraz najnowsze jest stwierdzenie, jestem praktykujący, ale niewierzący. Co to oznacza? Że pojawiam się na różnych uroczystościach religijnych po to, aby mnie widzieli. Ale to, co tutaj jest w środku, ja swoje wiem. Kiedy poznałeś Pana Jezusa, to On mówi o społeczności. I społeczność wierzących ludzi jest to jeden z filarów życia i Kościoła. Widzimy w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 42 wersecie, opis, jak żyli wierzący pierwszego wieku. Oni trwali w modlitwie, oni trwali w nauczaniu apostolskim, oni trwali w łamaniu chleba i oni trwali w społeczności. Cztery filary, które dawały stabilność, które dawały bezpieczeństwo i wzrost Kościołowi. I jakie są cele takiej społeczności? Po pierwsze, uwielbienie Boga. Psalm 26, 12 werset. Ponadto budowanie i nauczanie wierzących. List do Koryntian, 3 rozdział od 6 do 9. List do Efezjan, 4 rozdział od 12 do 16. Po trzecie, jest to zwiastowanie Ewangelii, a więc Bóg powołuje nas do głoszenia Ewangelii, do mówienia o tym, co czyni Bóg. Zwiastowanie Ewangelii nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych, których ludzie zwą duchownymi, którzy mają jakieś szaty duchownych. Zwiastowanie Ewangelii jest zarezerwowane dla każdego wierzącego, który oddał swoje serce Jezusowi. Jezus mówi, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To jest proces, to jest taki imperatyw, to jest nakaz, który dał Pan dla swojego Kościoła. Piątą formą czci może być łamanie chleba. Inaczej, jest to pamiątka Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska, my w najbliższą niedzielę będziemy obchodzić Wieczerzę Pańską, inaczej nazywa się to komunią, bądź też łamaniem chleba. Wieczerza Pańska przybliża nam sposób cierpienia i śmierci Jezusa, naszego Zbawiciela. Żaden inny sposób tak naprawdę nam tego nie przybliża jak łamanie chleba. Jaki jest cel takiej uroczystości? Jeżeli zechcesz przyjść w piątek i zobaczyć, jak to wygląda, to chciałbym, abyś dzisiaj wysłuchał tego, o czym powiem. Celem tej uroczystości jest, że czyni się to na pamiątkę złamanego ciała i przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Koryntian o tym czytamy. W pierwszym liście, w 11 rozdziale od 24 do 25 wersetu. Ponadto jest to zwiastowanie śmierci Chrystusa. 1 Koryntian, 11 rozdział, 26 werset. Jest to też zwiastowanie zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. 1 do Koryntian, 15 rozdział od 1 do 4 wersetu. Jest to również zwiastowanie, ogłaszanie rychłego powrotu, przyjścia Jezusa Chrystusa tutaj, tego drugiego powrotu. 1 Koryntian, 11 rozdział, 26 werset. Jest też wyrazem społeczności z głową Kościoła. Kto jest głową Kościoła? Głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I jest to również wyraz jedności z Jego Kościołem, jedności z Jego ciałem. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 16 do 17 wersetu. I ponadto jest to szczególne zgromadzenie ku chwale Jezusa Chrystusa, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 42 werset i w Łukasza Ewangelii, 24 rozdziale od 30 do 35 wersetu. Powiedziałem o tym, w jaki sposób możesz wyrazić cześć dla Boga, a więc teraz należy powiedzieć o grzechach przeciwko Bogu. Ja to szybko wymienię. Po pierwsze, może to być formalizm religijny. Formalizm religijny to jest nic innego, jak okazywanie na zewnątrz swojej pobożności, podczas gdy praktyczne życie jest całkowitym jej zaprzeczeniem. Faryzeusze i uczeni w piśmie, których tak często Pan Jezus piętnował, to byli ludzie, którzy całą swoją pobożność wypełniani jedynie dlatego, aby ich ludzie widzieli, a więc czynili to wszystko na pokaz, na pokaz. A więc szli do przodu, celowo się spóźniali na nabożeństwa i szli środkiem, aby wszyscy widzieli, że oni weszli. Ładnie się ubierali, może pięknie zachowywali, po to tylko, aby każdy ich widział, że oni tam są. Kiedy cokolwiek dawali jako dar, to wszystkim trąbili, zobaczcie, ile ja daję. I wtedy była podstawa, żeby z takiej mównicy wspomnieć wobec całej społeczności, że taki a taki dał tyle i tyle. A więc była to pobożność na pokaz. Skrajnym wyrazem takiego formalizmu religijnego jest bigoteria, inaczej dewocja. I dewocja to jest nic innego jak nadmierna, przesadna pobożność w wypełnianiu praktyk religijnych. I ta dewocja została zdemaskowana w podobieństwie o faryzeuszu i celniku. Pamiętamy, jak zachowywał się celnik i jak zachowywał się faryzeusz. Faryzeusz się modlił i mówił, Boże, Ci dziękuję, że ja nie jestem taki grzeszny jak ten oto celnik. Czy wy sobie wyobrażacie? I wiele razy również i w dzisiejszych dniach możemy słyszeć, jak to ludzie, jak ja jestem pobożny. Ile razy się modlę dzień, ile razy chodzę do kościoła, co ja nie robię. A tamten sąsiad jaki, to jest drab. On nie chodzi do kościoła. O, ja tak naprawdę ludzie mówią, że ja jestem lepszy, aniżeli tamten. To jest o tej postawie mówił Pan Jezus Chrystus. Inną formą grzechu przeciwko czci Boga jest tak zwany komercjalizm religijny. Czym jest, co należy rozumieć za komercjalizm religijny? Jest to tak naprawdę handel religią. Według tego, że Boga można czcić i Jemu służyć jedynie wtedy, gdy przynosi to profity. Co ja z tego będę miał? I Paweł Apostoł określa takich ludzi jako tych, którzy są spaczeni i wyzuci z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. O tym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, 5 wersecie. Taki komercjalizm religijny, on może przyjąć postać szantażu wobec Boga. A w jaki sposób to się może objawić? I mówię, taki człowiek może powiedzieć, jeżeli Ty mi, Boże, nie dasz tego, co ja chcę, to tak naprawdę powiem Ci, że jesteś mi niepotrzebny, ja wyrzekam się Ciebie i przestaję się modlić i już nie chcę mieć z Tobą nic do czynienia. Innym grzechem wobec Ci Boga jest powierzchowność religijna. O tym możemy przeczytać w liście księdze Izajasza, 20 rozdziale i 13 wersecie. Ludzie zabiegają swoje życie doczesne, ale jak najmniej uwagi poświęcają swojej duszy. Jezus mówi, cóż da człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Dzisiaj w mojej pracy był pewien człowiek, bardzo pracowity człowiek i on wiele osiągnął, ale mówi, że nie mam czasu zjeść, nie mam czasu się wyspać, nie mam czasu na to, na to, na to. Ja jemu wspomniałem, czy wiesz o tym, że Bóg mówi, abyś miał jeden dzień odpoczynku? Nie mam czasu. Ja mówię, słuchaj, wypocznij, bo ja nie chcę być uczestnikiem twojego pogrzebu. O, mówi, jeszcze z tydzień pożyję. Uśmiechnął się, ale coś w tym jest. Ja mówię, słuchaj, jeżeli ty tak będziesz żył, wcześniej czy później twoje serce nie wytrzyma. My musimy zabiegać o naszą duszę. Dlatego, że do wieczności nie zabierzesz nic. Zarówno idąc do piekła, jak i idąc do nieba. Kto z was myśli, że zabierze z sobą kartę bankomatową? Czy myślicie, że zabierzecie sobie pieniądze zgromadzone może w kopercie albo w jakiejś pończosce? Absolutnie. Tam nikt nic nie zabierze. Mówi Job, mówi apostoł Paweł, że nadzy przyszliśmy na ten świat i nadzy stąd odejdziemy. Ta powierzchowność religijna, ona może przybrać postać takiego indyferentyzmu religijnego, czyli obojętności. I w Dziejach Apostolskich o tym możemy przeczytać w 26 rozdziale od 24 do 29. I ludzie nie przejawiają żadnego zainteresowania sprawami religijnymi i życiem z Bogiem. Oni żyją dla samego siebie. Oni się nawet nie zastanawiają, gdzie oni idą, bo oni nie mają czasu albo mają wiele spraw, które są, są w ich głowach. Zajmują się sobą. Może to być również postać tradycjonalizmu religijnego. Możemy przeczytać o tym w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale od 23 do 38 wersetu. I taki tradycjonalizm religijny, on jest oparty na przesłankach politycznych albo narodowych. Na przykład spójrzmy na nasz kraj. W Polsce ceni się tą cechę patriotyzmu, a więc to odnosi się do narodu, to odnosi się do takich patriotów, dla których sprawa Polski, sprawa narodu jest bardzo ważna. I ten patriotyzm jest wymieszany z pobożnością tak zwanych wiary ojców. I niejednokrotnie można było zobaczyć w historii naszego kraju, że ta tradycyjna pobożność ojców, ona została zabarwiona czy zmieszana z takim fanatyzmem religijnym. To i ci, którzy interesują się historią, możecie o tym wyczytać w takim dziale kontrreformacja w Polsce. Innym grzechem przeciwko czci Boga jest tak zwany fanatyzm religijny. Co to jest fanatyzm religijny? To jest do najwyższych granic posunięta nietolerancja. Brak zrozumienia dla ludzi innych przekonań i poglądów. Chęć narzucenia swoich własnych przekonań. I zobaczmy, jakie przykłady. Wyprawy krzyżowe, żniwo tak zwanej świętej inkwizycji i kontrreformacji, prześladowania waldensów, husytów, anabaptystów, braci czeskich, fanatyzm pogański Imperium Rzymskiego, zapanowania cesarzy rzymskich od Nerona, 54 do 68 roku naszej ery, do Domicjana, 81 do 96 roku naszej ery. Ten fanatyzm odebrał życie tysiącom chrześcijan. Fanatyzm i szowinizm religijny muzułmanów zamienił w pole krwi tereny Palestyny. Rok 638 naszej ery, Azji Mniejszej 634 i północnej Afryki i Hiszpanii w roku 711 naszej ery. Piąty grzech wobec czci Bogu to jest tak zwane cudzołóstwo religijne. Inaczej bałwochwalstwo. I o tym możemy przeczytać w drugiej Księdze Mojżesza, w 22 rozdziale, 20 wersecie, w 5 Księdze Mojżesza, od 17 rozdziału, 17 rozdział od 2 do 7 wersetu. W znaczeniu ogólnym jest to oddawanie czci bałwanom. W znaczeniu szerszym terminem tym określa się również oddawanie czci stworzeniom, tej czci, która należy się tylko i wyłącznie Bogu. I w Ewangelii Mateusza, o tym możemy przeczytać w 4 rozdziale od 8 do 10 wersetu, kiedy Jezus mówi, że Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Jak historycznie rozwijało się bałwochwalstwo? W wiekach starożytnych istniał kult istot żyjących, a więc osoba, która żyła, była obdarzana tytułem boski, czy też syn Boży. I obdarzano taką czcią cesarzy, królów, władców. Istniały również kulty bożków oraz zwierząt. W Egipcie czczono Apisa, byka, w Babilonii Marduka, Beli, Nebo, w Grecji Zeusa, w Rzymie Jowisza. Istniał również kult istot nieżyjących. I w Egipcie czczono słońce, w Babilonii księżyc, w Persji Mazdeim, czyli gwiazdy, w Kananie święte gaje, święte drzewa, szery, święte kamienie, stelle, betyle. Co Bóg mówił na temat bałwochwalstwa w Starym Testamencie? Bałwochwalstwo było największym grzechem w oczach Boga. To był najcięższy grzech, jaki popełnił Izrael. O czym Bóg mówi w drugiej Księdze Mojżeszowej, to jest tak naprawdę zakaz. 20 rozdział od 1 do 3 wersetu, 22 rozdział, 20 werset. Po wejściu do ziemi obiecanej Izrael otrzymał nakaz, aby wytępić te wszystkie narody, które praktykowały bałwochwalstwo. I z tego względu, że Izrael nie wytępił Kananejczyków za bałwochwalstwo, Piąta Księga Mojżeszowa o tym mówi, 7 rozdział od 1 do 6 wersetu i 16 werset. Dlatego też te narody stały się cierniem dla Izraela i sidłem dla Izraela. To jest Księga Sędziów, 2 rozdział od 1 do 3 wersetu. Pierwszym pokoleniem izraelskim, które wprowadziło bałwochwalstwo, było pokolenie Dana. O tym czytamy w Księdze Sędziów, 18 rozdziale, 1 wersecie. Król Salomon, ten, który jest znany z tej potężnej mądrości, wielkiej mądrości, którą otrzymał od Boga, on wprowadził powszechne bałwochwalstwo. I to bałwochwalstwo weszło do Izraela z powodu złamania prawa, które było, że jemu nie wolno pobierać było za żony kobiet obcoplemiennych, z tego względu, że one czciły swoje bożki i kiedy Salomon ich wziął za swoje żony, to również wziął ich z tak zwanym dobrodziejstwem, również z ich wiarą w te bożki, bałwany. I Salomon wprowadził powszechne bałwochwalstwo. Pierwsza Księga Królewska, 11 rozdział. Wśród 19 królów izraelskich północnego królestwa ani jeden nie był zdecydowanym monoteistą, a spośród 20 królów judzkich tego południowego królestwa zaledwie tylko kilku było czcicielami jedynego, prawdziwego, żywego Boga. A więc to nam o tym, to nam bardzo dużo mówi. Jak wygląda bałwochwalstwo na kartach Nowego Testamentu? Paweł bardzo ostro potępia bałwochwalstwo. Rzymian, 2 rozdział, 22 werset. 1 Koryntian, 10 rozdział, od 20 do 21 wersetu. Apostoł Paweł posuwa się również jeszcze ostrzej, bo mówi, że chciwość, która jest, może być w naszym charakterze, ona również jest bałwochwalstwem. List do Kolosan, 3 rozdział, 5 werset i Efezjan, 5 rozdział, 5 werset. I Biblia mówi, że bałwochwalscy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Zobaczmy do objawienia Jana, 22 rozdział, 15 werset. 1 Koryntian, 6 rozdział, od 9 do 10 wersetu. Chciałbym teraz również powiedzieć o bałwochwalstwie, które ten podrozdział, który teraz omówię, on może budzić kontrowersje. I dlatego też do dziś dnia są kontrowersje pomiędzy osobami, tymi teologami kręgów ewangelicznych, a kręgów tych z kościoła rzymskokatolickiego, inaczej może określę to jako pomiędzy tym nominalnym chrześcijaństwem, a tym ewangelicznym chrześcijaństwem. I oto bałwochwalstwo, a nominalne chrześcijaństwo. Co można do tego zaliczyć? Kult ludzi. Kult ludzi. My wiemy, że Bóg musi być największy. Największa cześć dla człowieka. Oto ludzie zaczynają czcić ludzi. I z biegiem lat historia chrześcijaństwa mówi, że zaczyna się czcić ludzi. Wchodzi kult świętych, którzy wstawiają się, którzy są patronami. I możemy o tym zobaczyć w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, 24, 16 werset, 14 rozdział, 11, 15 werset. Wszedł kult również Marii. My nic nie mamy przeciwko Marii, to jest święta kobieta, ale to, co z niej uczyniono, to jest niezgodne. Kilka lat temu pewien profesor, ksiądz na jednym z nabożeństw przy kościele istniejącym przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, on właśnie powiedział, Maria to jest święta kobieta, ale to, co tutaj robią na ziemi dla niej, to ona tak naprawdę w niebie płacze z tego powodu. I uczyniono kult Marii. Możemy zajrzeć do Ewangelii świętego Jana, 2 rozdział od 3 do 5 wersetu, Marek, 3 rozdział 31-35, Łukasz, 11 rozdział 27-28 werset. Wprowadzono również kult papieża, którego nazwano jako wikariusz Filidei, a więc zastępca Syna Bożego. Jest to, przyporządkowano sobie zastępstwo tu na ziemi, że papież jest zastępcą Chrystusa. Tą osobą, którą Jezus posłał w swoje zastępstwo, to jest Duch Święty. To jest Pocieszyciel, Duch Święty. Zobaczmy więcej w Ewangelii Świętego Mateusza, 23 rozdział, 9 werset, Tymoteusz, 2 rozdział, 5 werset. Również wprowadzono kult aniołów. List do Kolosan, 2 rozdział, 18 werset, Objawienie Jana, 19-10. Wprowadzono kult przedmiotów, tak zwana materializacja religii, czyli relikwii, obrazów, wizerunków, posągów, ryngrafów. Wprowadzono kult świętych miejsc, kiedy Samarytanka zapytała się: Panie, gdzie jest to miejsce, w którym powinniśmy wielbić? Przecież wy mówicie, że w Jerozolimie, a my na tej górze. A Jezus mówi: niewiasto, ta godzina jest i oto ona już teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele czcić będą Boga w duchu i prawdzie. Bóg jest duchem i On chce, aby Go wielbić w duchu i prawdzie. I z upływem lat wprowadzono kult świętych miejsc, jak sanktuaria, bazyliki, katedry, ołtarze, kapliczki. Ja chcę ci powiedzieć, że Bóg jest w stanie spotkać się na każdym miejscu ziemi. On przychodzi do człowieka, a nie do budynku. On przychodzi, żeby się spotkać z człowiekiem. On przyszedł do Adama w ogrodzie Eden i wołał: Adamie, gdzie jesteś? On szuka człowieka. Wprowadzono kult świętych dni, takie święta patronów. Święta kościelne. Wprowadzono kult świętych obrzędów, różne procesje, religie cudów, pielgrzymki. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 17 rozdziału, 24 do 25 wersetu. Wprowadzono również kult zmarłych. O tym możemy zobaczyć, że to się Bogu nie podoba w psalmie 106, 28 wersecie. Izajasz, 65 rozdział, 3 do 4. Mateusz, 22 rozdział, 32 werset. Inną formą, czy innym grzechem wobec czci Boga to są zabobony. Czym są zabobony? Zabobony to nic innego jak wiara w przesądy. To przypisywanie stworzeniom siły, której one od Boga nie posiadają. Jakie są formy zabobonu? Może to być fetyszyzm. I ludzie obdarzają jakiś przedmiot magiczną siłą. I mówią, że ten przedmiot, jeśli ja jego będę miał, on mi pomoże. I zbliżają się matury. I idzie młodzież na egzamin maturalny i niosą jakiegoś tam słoniczka. Jakiegoś tam kangurka, jakiegoś tam zajączka stawiają i mówią, jeżeli ja go będę miał z tej strony, to ten zajączek mi pomoże. Są tak zwane też wisiorki horoskopowe. Ludzie mają również medaliony, szkaplerze. O tym możemy przeczytać w Księdze Zachariasza, Stary Testament, 10 rozdział, 2 werset. Jaką jeszcze jest formą zabobonu? To jest amulet, talizman. Są to przedmioty posiadające w przekonaniu ludzi tajemniczą i magiczną moc, ochraniającą właściciela w życiu przed złem. Jeśli amulet przynosi dodatkowe szczęście, wtedy, szczęście czy powodzenie w życiu, wtedy nazywa się talizmanem. Ludzie wierzą, że przyniesie im szczęście. Teraz posłuchajcie. Kukułka, sroka, podkowa końska. A więc zawieszają sobie podkowę końską przy wejściu do domu. Zawieszają sobie podkowę końską na przedzie maski samochodu i wierzą, że jeżeli będzie ta podkowa, wtedy nie będzie wypadku. Ale wydaje mi się, że Polska jest przodownikiem pod względem ilości wypadków i to śmiertelnych wypadków w całej Europie. Niektórzy uważają, że sznur wisielca jemu przyniesie szczęście. Owce pasące się po lewej stronie drogi. A co zaś przynosi nieszczęście? Zgodnie z przesądem mówią wrona kracząca, wyjący pies, podanie ręki na progu, wstanie tak zwaną lewą nogą, czarny kot przebiegający drogą, cyfra 13, aby tylko nie 13. Nic nie będę robił w 13, bo to przynosi mi pecha. To jest wiara w przesądy i to jest niezgodne z Bożym Słowem. Powiem wam, że jedynie największe szczęście daje świadomość obecności i mocy Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu, a nie fetysze, nie amulety, nie talizmany, nie końskie podkowy. Dawid mówi w psalmie, lecz moim szczęściem jest być blisko Pana. Dawid nie mówi o podkowie, nie mówi o wronie, nie mówi o kocie, nie mówi o jakimś fetyszu. On mówi, że moim szczęściem jest być blisko Pana, a więc bądź przy Jezusie. Mogą to również być apotropeje. Jest to odmiana amuletów i talizmanów, które rzekomo odwracają szczęście. Według ludowych wierzeń i przesądów są to rzeczy lub zabiegi odwracające zło i broniące człowieka. bydło przed działaniem zmarłych, czarownic, uroków, zmór i demonów, sprowadzających choroby, klęski żywiołowe, ruinę majątkową i inne nieszczęścia. I ludzie wtedy stosują pewne środki, które w ich wierzeniu one mają zapobiec temu. Między innymi kwiaty, jak dziurawiec, lipa, rośliny, jak tarnina, dzika róża, oset. Ludzie również oborywają granice wsi, gospodarstw, jakiegoś obiektu i mówią, że jeżeli ja to tak zaznaczę, wtedy demony nie przyjdą, czary nie przyjdą, ja zabronię dostępom czarów. Albo biorą tak zwaną święconą kredę i zakreślą granicę i mówi, te demony już nie przejdą tej granicy z uwagi na to, że ja użyłem święconej kredy. Mogą również być totemy. Co to jest totem? To jest zwierzę, roślina, przedmiot martwy, którym ludzie oddają cześć społeczno-religijną. Na przykład na Litwie oddaje się cześć pogoni. W Francji oddaje się cześć trzech liliom. W Babilonii czczono lwa, w Grecji lamparta. W świecie chrześcijańskim funkcję totemu nadano w magiczny sposób przydrożnemu krzyżowi. Jeśli postawimy krzyż, to na pewno zaraza ominie. Są też również tak zwane listy z nieba. I się słyszało, że żołnierze wyruszali na front z cudownymi listami z nieba. I utrzymywało się, że te listy napisał sam Pan Jezus Chrystus i przesłał je z nieba. I te listy mają zapewnić, że każdy ich posiadacz otrzyma życie wieczne oraz odpuszczenie grzechów. Są też tak zwane listy łańcuchowe. To jest innego typu oszustwo, bo ono zawiera szantaż. I w tym liście jest napisane, aby na ten list odpisać i przesłać innym ludziom, krewnym, znajomym. I kto przerwie ten łańcuch i nie odpisze na ten list, temu grożą surowe kary doczesne i wieczne. Dlatego też ludzie z bojaźni przed tymi karami odpisują i w ten sposób dostają się pod wpływ złego. Są też również listy ogniowe. I zgodnie z tym przesądem, taki list ogniowy przechowuje się na strychu domu. I te listy mają rzekomo chronić budynek przed pożarem. I ludzie mówią, jeżeli ja będę miał ten list i go położę tak gdzieś przy tym kominie, to na pewno z piorun nie trzaśnie. Na pewno nie będzie pożaru. Ale chcę ci powiedzieć, gdyby to była prawda, to by Jezus o tym mówił. Pismo Święte mówi, że tym, którzy strzeże, to jest sam Bóg. Pan Jezus obiecał być naszym stróżem. Psalm 121, Psalm 91. Są również tak zwane zabobony religijne. I to jest źle pojęta cześć dla Boga. Na przykład, jeśli wymoczysz nogi w Wielki Piątek, przestaną na zawsze cię boleć. Kto w dzień Wigilii wytarza się w śniegu, będzie miał szczęście i powodzenie przez cały rok. Jest również forma znachorstwa i usiłuje się leczyć chorych środkami magicznymi. Znachorzy przypisują siłę leczenia zaklęciom, zamawianiem magii. I jest to zakaz. Bóg zakazał takich praktyk. W 5 Księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, 11 wersecie. Zobaczmy również do 2 Księgi Królewskiej, 21 rozdział, 6 werset. Jest również wróżbiarstwo, inaczej mantyka. I to jest rzekome obwieszczanie tajemnic rzeczy teraźniejszości, przyszłości za pomocą różnych znaków oraz środków. Człowiek, który wróży, grzeszy, bo on wchodzi w sferę praw i kompetencji wyłącznie zarezerwowanych dla samego Boga. O czym możemy przeczytać w 5 Księdze Mojżeszowej, 29 rozdział, 28 werset. Jeżeli ty to czynisz, to tak naprawdę ubliżasz majestatowi Boga. Jedynie sam Bóg zna twoją przyszłość. Sam Bóg zna twoją przeszłość. Sam Bóg zna twoją teraźniejszość. On zna losy wszystkich stworzeń. Jakie są przejawy wróżbiarstwa? Może to być astrologia, czyli tak zwana pseudonauka o wpływie ciał niebieskich na zjawiska ziemskie. I przez astrologię rozumie się sztukę wróżenia z gwiazd. Kolebką tego kultu była Babilonia. O astrologii wzmiankuje Biblia, 5 Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 2 do 5 wersetu. 2 Księga Królewska, 17 rozdział, 16 i 17 werset. Wróżenie astrologów polega na zestawianiu horoskopów. Przepowiedni, inaczej przepowiedni przyszłości za pomocą układu gwiazd. Są również sny. Sen może mieć różne źródło. Może to być sen od Boga i o tym również Biblia mówi. Może to być sen ludzki, inaczej marzenia senne, a może również sen pochodzący od złego. I Jeżeli my nie znamy Słowa Bożego, to bardzo łatwo jesteśmy w stanie przypisać jakiś sen i przyporządkować temu pewną treść, znaczenie. I może to być często niezgodne z objawioną wolą Bożą w Piśmie Świętym. I Bóg mówi, że nie ma czegoś, co by przeczyło, jeśli to On mówi, to On nigdy nie przeczy swojemu Słowie. Jeśli Pan Bóg mówi, żebyś nie czynił sobie podobizn rzeźbionych, a tu raptem masz widzenie i w tym widzeniu ktoś tam się wypowiada, musisz uczynić posąg taki i taki, to ja chcę Ci powiedzieć, zwróć uwagę na Słowo Boże. Biblia jest najważniejsza i musisz sprawdzić, czy to objawienie nie przeczy objawionemu Słowu Bożemu. W Biblii istnieje zakaz wróżenia oraz wykładu ludzkich snów i widziadeł. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 26 werset. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 10 werset. Jest też również pewnym przejawem wróżbiarstwa tak zwana chiromancja, czyli wróżenie z rąk, z linii papilarnych na rękach. I ludzie obserwują swoją lewą dłoń i na podstawie tego oni wróżą, czy widzą symptomy niepomyślne. Ludzie patrzą na prawą dłoń, wtedy chcą zobaczyć tam symptomy pomyślne. Niektórzy również wróżą z kart. Jest również formą wróżbiarstwa, tak zwane różdżkarstwo. Jest to forma wróżbiarstwa, naukowa zwana radiestezją. Jest też wróżenie za pomocą obrączki, pierścionka zawieszonego na sznurku. Tworzy to tak zwany to instrument mający rzekomo działać pod wpływem promieniowania danej osoby lub przedmiotu. Przy jego pomocy można rzekomo stwierdzić istnienie choroby, odnaleźć miejsce zaginionej osoby. Ludzie to czynią i jakby znajdują się, czy wchodzą pod wpływ złych duchów. I działanie złych duchów objawia się w stosunku do nich tak, iż oni nie są w stanie przyjąć czy zaakceptować tej oczywistej prawdy, która jest zanotowana na kartach Słowa Bożego. Występują również tak zwane zjawiska parapsychologiczne. Jednym z takich form może być spirytyzm, czyli nauka o duchach, rozmowa z duchami, wywoływanie duchów, wchodzenie z nimi w kontakt. Bóg zabrania takich praktyk. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, od 10 do 4 wersetu. W Starym Testamencie tych, którzy praktykowali spirytyzm, karano śmiercią. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 6 i 27 werset. Może również być to formą okultyzmu, a okultyzm to nic innego jako nauka zabiegająca o kontakt z siłami tajemnymi dla zdobycia od nich siły nadprzyrodzonej wiedzy, poznania. Może być to również mediumizm, czyli jakiś przedmiot, czy też osoba, pośrednik, która uczestniczy w seansach spirytystycznych i staje się to pośrednikiem pomiędzy duchami a ludźmi. Może to również być nekromancja, czyli wzywanie umarłych, zaklinanie zmarłych i kontaktowanie się z nimi na podłożu okultystycznym. Biblia również tego surowo zabrania. Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 11 werset. Może to również być jasnowidzenie. Jasnowidzenie to nie jest nic innego jak okultystyczna zdolność widzenia pozazmysłowego. I w historii było wielu okultystów bardzo znanych, jak Towiański, jak Klimuszko, jak Osowiecki. Może to również być forma psychotroniki jako kompleks zjawisk paranormalnych we wszelkich możliwych objawach parapsychologii. I to może mieć postać magnetyzmu, inaczej czytania rękami, lewitacji, zjawisko przenoszenia się w powietrzu, hipnozy, jest to silne działanie sugestii aż do wystąpienia snu hipnotycznego. Innym grzechem, bardzo najcięższym grzechem wobec czci Boga to jest magia, inaczej czarnoksięstwo. To jest najbardziej posunięte spaczenie czci oddawanej Bogu, gdzie przedmiotem szczególnej czci czyni się samego szatana. Szatan zostaje wtedy postawiony na miejscu Boga i magia ma za główny cel doczesne szczęście człowieka. Choćby to nawet miało być osiągnięte mocą szatańską. I są różne formy magii. Może ona być białą magią, gdzie wspomina się nawet imiona Boga. Może to również być czarna magia, gdzie wzywa się imienia samego diabła. I Biblia, wspominając o magii, wymienia czarnoksięstwo. W Starym Testamencie W drugiej księdze Mojżeszowej spotykamy się z czarownikami na dworze Faraona. Mojżesz się z nimi spotkał. Król Manasses uprawiał czary i gusła. Druga księga Kronik, 33 rozdział, 6 werset. Za uprawianie magii i czarnoksięstwa zarezerwowana była kara śmierci. A więc widzimy, że jest to bardzo, ale to bardzo grzech, poprzez który ubliżasz Bogu. Za uprawianie magii czarnoksięstwa stosowano w Izraelu karę śmierci. Nowy Testament wymienia Szymona Czarnoksiężnika. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 11 werset. Jest mowa o Elimasie Czarnoksiężniku. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, od 6 do 11 wersetu. Jest też kobieta z Filipii, wieszczka, też czarownica. Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 16 werset. Na skutek przemowy apostoła Pawła w Efezie spalono księgi o łącznej wartości 60 tysięcy denarów, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, 19 wersecie. Jest też bardzo mocno posunięty kult szatana. I oficjalny kult szatana zainaugurował w kwietniu 1966 roku Anton Delavey w Kalifornii, odprawiając czarną mszę. I szatańska Biblia została wydana w roku 1969 roku w Nowym Jorku. I tekst modlitwy Ojcze Nasz zaczyna się od słów. Ojcze Nasz, który jesteś w piekle, niech się święci imię Twoje. Widzimy, że w całym świecie obserwuje się rozwój i zainteresowania satanizmem. Powstają nawet katedry satanistyki na uczelniach i uniwersytetach. I Biblia mówi, że w czasach końca będą oznaki potężnego działania satanizmu. Drugi list do Tymoteusza 4:1. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk diabelskich. Niech Bóg przez Ducha swego Świętego pokaże w twoim sercu, co jest bałwochwalstwem, tak abyś mógł wyrwać się ze szpon grzechu. Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Niech Bóg wam błogosławi. Amen.